dzisiejszy urywek pochodzi z 14 rozdziału Ewangelii Jana. 14 rozdział Ewangelii Jana, to jest strona 1158. Jeśli macie tłumaczenia brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego, 1158. Czytamy od wersetu 12 do wersetu 21. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i dawać innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, dziękujemy Tobie, Panie Duchu Święty, że jesteś wśród nas, że jesteś dziś w Kościele, że darzysz Twój Kościół mądrością, że darzysz go mocą do czynienia nowego stworzenia w tym starym stworzeniu, w tym starym świecie. Prosimy Cię, oświeć dzisiaj nasze serca, otwórz nasze uszy, byśmy usłyszeli i zrozumieli, co czynisz wśród nas, byśmy tym bardziej potrafili Tobie dziękować i żyć zgodnie z Twoją wolą. Prosimy Cię o to przez wzgląd na dzieło naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Mój przedmówca prawie mnie już wyręczył dzisiaj, także mogę usiąść, ale wiecie z telewizji, że prawie robi wielką różnicę. Może nie zawsze wielką, ale zawsze jakąś różnicę. Dzisiaj jest 50 dzień. 50 dzień po Paszcze. 50 dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa. Czy prawie 50 dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa. Zatem Kościół właśnie dzisiaj Kościół w swojej liturgii świętuje Dzień Zielonych Świąt, Dzień Zesłania Ducha Świętego. I w tym dniu właśnie Kościół na całym świecie w szczególny sposób pamięta i raduje się. Pamięta trzecią osobę Trójcy Świętej, Ducha Świętego i raduje się z powodu obecności Ducha Świętego właśnie w Kościele. Tradycyjnie właśnie Dzień Zielonych Świąt powinien być dniem radości związanej z dziełem Ducha Świętego wśród nas, czyli z dziełem nowego stworzenia. Jednak wiecie, myślę, że część z nas przynajmniej to zna z doświadczenia, że choć Duch jest łagodny niczym gołębica, tak przynajmniej Biblia go w kilku miejscach przedstawia, to jednak On i Jego przyjście pozostają sprawą równie kontrowersyjną, czy powodują równie wielkie kontrowersje, co na przykład powtórne przyjście Chrystusa. Przez ostatnie 100 lat wydarzenia opisane właśnie między innymi w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich wywoływały kontrowersje dotyczące szczególnych doświadczeń chrześcijańskiego życia. Na przykład szczególnego duchowego ożywienia i mówienia językami. Chyba to drugie jest najbardziej znane. Wielu chrześcijan właśnie czyta o zesłaniu Ducha Świętego, czyta o Dniu Zielonych Świąt. W dniu 50, czyta o tym, że Duch przyszedł i ukazały się języki z ogniem w dniu Pięćdziesiątnicy. I na tej podstawie budują w zasadzie, czy starają się zbudować doktrynę dotyczącą szczególnej duchowości ludzi, szczególnej pobożności a może także nawet doktrynę o chrzcie Duchem Świętym. I choć te fragmenty poniekąd mogą o tym mówić i poniekąd mogą to naprowadzać na właściwe tory myślenia w tym względzie, jednak wydaje się, że to, co ludzie czynią, mówiąc właśnie, kładąc wszelki nacisk na doświadczenie ludzkie, na doświadczenie chrześcijan, wydaje się, że właśnie takie podejście jest niesłuszne. Bo przy bardziej skrupulatnym czytaniu tego tekstu Łukaszowego, jakim jest cała księga dziejów apostolskich, okazuje się, że nie o to chodziło Duchowi Świętemu, żeby teraz Kościół dzielił się właśnie w ten sposób, rozmawiając o tym, kto jest bardziej duchowy, a kto jest mniej duchowy. Czy ten mówi językami, czy tamten mówi językami. Widzicie, Duch jednoczy. Duch przyszedł po to, by zjednoczyć, a nie by podzielić w sposób sugerowany właśnie przez tych chrześcijan, którzy w te debaty się wdali. Dlatego sądzę, że właśnie dziś warto przypomnieć sobie, warto się zastanowić nad ogólnym zarysem tego, co oznacza zesłanie Ducha Świętego, co oznacza dzieło Ducha Świętego wśród nas, w Kościele i na świecie. I musimy oczywiście w tym, żeby to uczynić, musimy odnieść się do szerszego kontekstu Pisma Świętego, ponieważ nie chcemy właśnie budować naszej wiary, naszej nadziei w oparciu o jeden fragment, o jeden rozdział, czy jedną księgę. Dlatego w dzisiejszym kazaniu, i na pewno to kazanie nie wyczerpie całego zagadnienia, jakim jest w ogóle nauka o Duchu Świętym albo jego dziele, ale chciałbym dzisiaj nakreślić tylko takie w czterech punktach ogólne zarysy tego, co czyni Duch Święty, co zmienia w zasadzie zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu Zielonych Świąt. Na co położony jest szczególny nacisk właśnie w dziele Ducha Świętego. I posłuchajcie. Po pierwsze, cztery punkty, po pierwsze, mam nadzieję, że nie będą zbyt długie. Po pierwsze, w dziejach apostolskich, znowu staramy się odnieść do szerszego kontekstu, w dziejach apostolskich Dzień Zielonych Świąt następuje w kontekście wniebowstąpienia naszego Pana. Wniebowstąpienia. Pamiętacie, wniebowstąpienie dokonało się 40 dni po zmartwychwstaniu. Chrystus odchodzi od uczniów, a niedługo po tym pojawia się Duch. Czy pojawia się Duch w szczególny sposób? Duch był obecny, czytaliśmy w tym fragmencie z Jana. Duch jest w was, mówi Chrystus. Ale teraz Duch jest w szczególny sposób. Duch przychodzi w dniu Pięćdziesiątnicy w szczególny sposób i wstępuje na Kościół. Nie wiem, pewnie już nie pamiętacie, 2 lata temu miałem okazję mówić właśnie kazanie przy okazji dnia właśnie Wniebowstąpienia Pańskiego. Jedyne, co mogę wam dzisiaj przypomnieć i co bym chciał przypomnieć, to, że właśnie Wniebowstąpienie oznacza wywyższenie. Wniebowstąpienie jest wywyższeniem naszego Pana, jest objęciem przez Niego królowania nad ziemią i nad narodami. Widzicie, we Wniebowstąpieniu nie chodzi o to, że Jezus unosi się w górę, do stratosfery, a później przechodzi przez egzosferę i gdzieś podróżuje przez kosmos, aby zniknąć poza Drogą Mleczną. Widzicie, Jezus nie znika z życia Kościoła we wniebowstąpieniu, ale jakby nagle właśnie się gdzieś udał w jakąś podróż do dalekiego, odległego miejsca, jakbyśmy my tam mieli pewnego dnia do Niego dołączyć, gdzieś właśnie poza naszym systemem słonecznym, czy w ogóle jakkolwiek to nazwiemy. To nie jest biblijna wizja wniebowstąpienia, to nie jest biblijna wizja nieba. W Biblii niebo i ziemia są bliskimi sferami. Niebo w jakimś sensie łączy się z ziemią. One się spotykają i zazębiają. Niebo w Biblii, myślę, że można przyrównać do reżyserki, do takiego pokoju trochę wyżej, pokoju umieszczonego trochę wyżej, z którego padają wytyczne odnośnie tego, co dzieje się na scenie, co dzieje się na ziemi, co dzieje się na tej scenie ziemskiej. Widzicie, Jezus, właśnie będąc w niebie, cieleśnie będąc w niebie, jest reżyserem przedstawienia, w którym uczestniczymy i ma wciąż wiele do zrobienia tutaj wśród nas, aby ostatecznie wszystko zgodziło się z jego reżyserskim zamiarem. Nie, ostatecznie scena, czyli my, nasze życie, ten świat, musi się dostosować do zamysłu, Chrystusa. I wtedy, jak Biblia obiecuje, on znowu pojawi się cieleśnie wśród nas. I dzisiaj właśnie tego typu myślenie powinno nam towarzyszyć, kiedy myślimy o zesłaniu Ducha Świętego, o szczególnej obecności Ducha Świętego. Ponieważ właśnie będąc na tej scenie ziemskiej, z Chrystusem, który nami zarządza, ponad tej sceny, powinniśmy właśnie myśleć o Duchu Świętym. Widzicie, Duch Święty jest środkiem, jest sposobem, w jaki reżyser sprawuje autorytet nad sceną. Duch Święty, będąc w nas, w uczniach Chrystusa, sprawia, że właśnie mamy moc. Mamy moc do tego, by żyć, by dostosowywać nasze życie do zamysłu naszego Pana, naszego Króla. Widzicie? Tak jak czytamy całą Księgę Dzieł Apostolskich, myślę, że wyłoniły się trzy szczególne dziedziny, w których Duch Święty daje nam moc i zmienia nasze życie, czy dostosowuje nasze życie do zamysłu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzicie, dzięki Duchowi Świętemu przede wszystkim Kościół najpierw trwa we wspólnocie. Widzicie, Duch jednoczy, Duch zgromadza, Duch sprawia, że chociaż jesteśmy z różnych rodzin, chociaż czasami jesteśmy z różnych kultur, to jednak jesteśmy razem. Jesteśmy razem i tworzymy społeczność, wspólnotę, gdzie, tak przynajmniej powinno być, troszczymy się o siebie nawzajem i gdzie zależy nam jedni na drugich. To jest ten pierwszy aspekt. Później, zobaczcie, Duch daje Kościołowi moc w Dziejach Apostolskich, aby Kościół uzdrawiał narody. I słuchajcie, nie mówię tylko tutaj o cudach. W Dziejach Apostolskich towarzyszą temu wielkie znaki, wielkie cuda, ale myślę, że zasada, która za tym stoi, jest taka, że rzeczywiście Duch daje Kościołowi moc, aby Kościół uzdrawiał w sensie bardzo szerokim, czyli tak naprawdę pomagał temu światu, aby na różne sposoby niósł miłosierdzie i pokój Chrystusa na tej ziemi. Kolejny aspekt. Zobaczcie, Duch daje Kościołowi moc, by rozgłaszać panowanie Jezusa. Duch daje Kościołowi moc, aby rozgłaszać panowanie Chrystusa. Zobaczcie, to się dokładnie dzieje. Uczniowie napełnieni mocą Ducha Świętego, zachęceni przez Ducha, idą na cały świat. Zaczynają od Jerozolimy, poprzez Samarię, aż po krańce Imperium, czyli całego cywilizowanego świata wówczas. Co jest też ważne w tym kontekście, w kontekście zwiastowania, że zobaczcie, ta moc działa w taki sposób, że możemy głosić odważnie. Zobaczcie, nie? Duch Święty działający w Kościele sprawia, że Kościół może głosić Chrystusa, czy panowanie Chrystusa, odważnie nawet wśród wrogości zbuntowanych rządców tego świata, czyli tych, którzy nie chcą się ciągle poddać pod władzę Chrystusa. Taka jest właśnie kolejność opisów Dziejów Apostolskich. Tego właśnie dotyczy moc Ducha Świętego w życiu apostołów. To opowieść, zobaczcie, właśnie o społeczności chrześcijańskiej, o uzdrawianiu narodów, o głoszeniu z odwagą królowania Chrystusa nad światem. Pięćdziesiątnica właśnie to objawienie takiej mocy od Chrystusa do sprawowania tych rzeczy. To obecność Chrystusa wśród uczniów, która będzie działać aż do czasu, kiedy niebo i ziemia staną się jednością. Czy kiedy ziemia dostosuje się do nieba. Widzicie, Duch Święty zmieniający Kościół jest znakiem, jest drogowskazem dla tego świata, jest znakiem, potwierdzeniem i rękojmią tego, że Bóg to, co czyni teraz w Kościele, uczyni kiedyś całą ziemią. Że zmieni ludzi, zmieni całe stworzenie w nowe stworzenie. Że przeistoczy tą ziemię tak, że będzie w końcu kiedyś zgadzała się z regułami nieba. Zatem zobaczcie, Duch przede wszystkim jest zadatkiem przyszłego nowego świata. Po drugie, drugi punkt. Języki. Języki, nieszczęsne języki. Zobaczcie, w szerszym biblijnym kontekście znowu języki wskazują nie na to, że prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto potrafi nim mówić, ale raczej, że języki wskazują na to, że Bóg przez Ducha Świętego sprawia z dwóch jednego nowego człowieka. To jest wyrażenie Pawła z listu do Efezjan, 2 rozdziału. Czytamy tam właśnie od wersetu 12, że kiedyś istniał podział, kiedyś istniała wrogość i podział pomiędzy ludem Bożym a innymi narodami. Istniała ogólna wrogość i nieprzyjaźń związana z różnicami kulturowymi, a więc religijnymi. Jako poganie, my kiedyś byliśmy właśnie takimi poganami, byliśmy dalecy od przymierza Bożego, byliśmy bez objawienia, tego szczególnego objawienia, czyli mądrości, bez światła, nie mający nadziei w tym świecie. Ale widzicie, przez krzyż Chrystusa, który, wiecie, rozdarł tą zasłonę świątyni, która oddzielała Boga od świata, w jakimś sensie, czy od narodów, właśnie przez ten krzyż, bez względu na wcześniejsze podziały kulturowe i etniczne, zostaliśmy pojednani z Bogiem i teraz możemy doświadczać społeczności z innymi. Możemy doświadczać społeczności z innymi ponad różnymi podziałami. W tym sensie właśnie Pięćdziesiątnica, zobaczcie, stała się, przez języki właśnie, stała się zapowiedzią odwrócenia, przekleństwa wieży Babel. Pamiętacie, to tam właśnie Bóg pomieszał języki. A w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy przyszedł Duch, ludzie zaczęli siebie nawzajem rozumieć. Zaczęli rozumieć obce języki. Zobaczcie, Babel poróżniła ludzi przez niezrozumienie i strach. Widzieliście film o tym samym tytule i coś w tym jest, właśnie w tym filmie nawet jest to przedstawione, że niezrozumienie prowadzi do strachu, prowadzi do wrogości. Pięćdziesiątnica to przedsmak wspaniałego braterstwa, wzajemnego zrozumienia ludzkości, pojednania i pokoju. I widzicie, dzisiaj, chociaż jeszcze oczywiście to nie jest do końca osiągnięte, tak jak mówiłem, Pięćdziesiątnica to przedsmak, działanie Ducha Świętego ciągle się dokonuje, my jeszcze tam żeśmy nie dotarli, to jeszcze nie działa tak jak powinno, tak jak Bóg to zamierzył i zamyślił, ale właśnie nasze doświadczenie, nasze chrześcijańskie doświadczenie często to potwierdza. Często potwierdza to, że Bóg sprawia braterstwo, czy Duch Święty sprawia braterstwo ponad podziałami. Zwróćcie uwagę, że właśnie w chrześcijańskim doświadczeniu często odczuwamy szczególne braterstwo nawet z tymi, którzy mówią innymi językami, którzy pochodzą z odległych krajów. O wiele lepiej czasami rozumiemy się z nimi, niż z jednym członkiem naszej rodziny, która nie podziela naszej wiary w Chrystusa, naszego poddania Chrystusowi. Pomyślcie na przykład o tych, którzy nawet niedawno nas odwiedzili, czy to z oceanu, czy z innych krajów. Nie? W jakimś sensie doświadczamy tego realnego braterstwa, zrozumienia i pokoju i wspólnoty. Czyli zobaczcie, nie? Język, nawet inny język w tym momencie nie stanowił dużego problemu. Dlatego, że mieliście tłumaczyć. Nie tylko dlatego. Wielu z nas uczy się innych języków, ale też mamy te same podstawy. Mamy te same podstawy, dlatego możemy się rozumieć. Widzicie także Duch Święty stwarza prawdziwe braterstwo ponad wieloma podziałami, ponad kulturą, językiem. Sprawia właśnie, że różne kultury, różne języki znajdują wspólne podłoże w Ewangelii Chrystusa. Ale jak wiecie, jak można wyczytać na przykład ze Starego Testamentu z proroctwa Joela, znak języków jest też przestrogą. Języki w dniu Pięćdziesiątnicy są też przestrogą, ogłoszeniem sądu nad tymi, którzy odrzucają Chrystusa i Jego dzieło. Znak ten odnosił się w szczególności do Żydów pierwszego wieku, którzy odrzucili Mesjasza. Ale nie tylko do pierwszego wieku, nie tylko do tamtych Żydów, bo myślę, że ten znak jest też znakiem zwiastującym sąd właśnie w szerszym kontekście, bo ten znak, właśnie języki, te mówienie właśnie innymi językami przypomina że wszyscy zbuntowani wobec Chrystusa pozostają z dala od społeczności z Bogiem, z dala od zrozumienia jedni drugich, ale też od zrozumienia sensu życia, z dala od pokoju, od braterstwa, od nadziei. Widzicie, trwając w swym buncie, który przejawia się zazwyczaj wrogością i agresją, skończą tacy ludzie, którzy odrzucają Chrystusa, skończą na wiecznym wygnaniu od dobroci Bożej. Ci, którzy nie szukali, nie czynili pokoju, zostaną pozbawieni pokoju na wieki. Zobaczcie, teraz nawet ci, którzy żyją z dala od Chrystusa, mogą w jakimś sensie, dzięki temu, że Ewangelia przenika świat, doświadczać, czerpać z ogólnej tej Bożej łaski, z tego ogólnego pokoju, który Bóg daje tak wielokrotnie niezasłużenie nam wszystkim. Ale kiedyś nie doświadczył żadnego pokoju. Widzicie, języki oznaczają pojednanie. Przede wszystkim oznaczają pojednanie. Nie naszą duchowość, nie nasze jakieś super, hiper spirytualistyczne dary, czy duchowe dary w każdym razie. Języki oznaczają przede wszystkim pojednanie. Ze względu na pojednawczy charakter krzyża Chrystusa, Duch Święty właśnie zachęca nas do szukania i czynienia pokoju, braterstwa, wspólnoty z innymi, o ile to w naszej mocy. Bo ostatecznie właśnie Duch nam przypomina, że Królestwo Chrystusa na ziemi musi stać się Królestwem pokoju, pokoju opartym na sprawiedliwości i pojednaniu z Bogiem. Czyli mamy tak naprawdę cenić sobie wysoko więzi, jakie Bóg stwarza w Kościele powszechnym. Mamy cenić sobie braci i siostry. Mamy cenić sobie to, że Bóg daje nam te same podstawy, podobne zrozumienie, abyśmy żyli dla Niego, abyśmy zmieniali naszą rzeczywistość, nasze otoczenie właśnie w oparciu o schemat Jego Królestwa. Po trzecie, trzeci punkt. Możemy teraz udać się trochę poza Dzieje Apostolskie, a konkretnie do Ewangelii Jana. To jest kolejny aspekt, z którym wiąże się zesłanie Ducha Świętego. I nie będziemy teraz czytali urywków Ewangelii Jana. Zachęcam Was. Wykłady z Ewangelii Jana ciągle trwają. Jest grupa biblijna w soboty co dwa tygodnie. Możecie przychodzić. Jest to bogata księga. Księga, która nam tak dużo mówi o Chrystusie, o Jego dziele, o dziele nowego stworzenia, o Duchu Świętym. Także zachęcam. Ale zobaczcie, schemat, tak jak się otwiera Ewangelia Jana, schemat jest taki, który nam przypomina właśnie początek, prawda? Pamiętacie, na początku było Słowo, a Duch unosił się nad wodami. I tak samo mamy w Ewangelii Jana na samym początku, w prologu. Na początku było Słowo, Słowo wcielone, Słowo stało się ciałem, a Duch unosił się nad nim, prawda? Duch unosił się nad nim. Widzicie, tak jak na początku, tak też teraz, moc Ducha sprawia nowe stworzenie. Nie to jest Słowo, jest Duch, a zatem to oznacza nowe stworzenie. Jest to początek nowej ludzkości. Jezus jest początkiem nowej ludzkości, ten, na którego wstępuje najpierw Duch. Czyli później w trzecim rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że trzeba narodzić się na nowo. Trzeba narodzić się na nowo z Ducha, aby być częścią nowego świata. Nie? Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Czyli zobaczcie, Duch działający na tym świecie sprawia, że niebo i ziemia mogą spotkać się w nowej świątyni, którą jest Chrystus i Jego ciało Kościół. Bóg stworzył nową świątynię, którą jest Jezus jako kamień węgielny i wszyscy my, cały Kościół. I teraz zobaczcie, właśnie Ewangelia Jana nam to uświadamia, że w tej świątyni niebo spotyka się z ziemią. Duch wszczepia Chrystusa w Kościół, można by powiedzieć. To Duch właśnie nas jednoczy wspólnie w jedną świątynię. To Duch nas buduje w jedną świątynię. I właśnie widzicie, z tej nowej świątyni, z Kościoła, dzieło nowego stworzenia powinno rozchodzić się na cały świat dzięki odpowiednim dziełom chrześcijan. dzięki naszym dziełom, zesłanie Ducha Świętego, to nadanie mocy do wykonania tego zadania. Duch nas łączy, zespala razem w świątyni, byśmy uczyli się nieba, byśmy uczyli się zamysłu naszego Boga, naszego Pana, po to też, byśmy mogli później wyjść poza ten ogród i zmieniać świat, upodabniać świat do Jego obrazu. Zobaczcie, jak czytamy dalej w Nowym Testamencie, Duch wyposaża chrześcijan w dary nieba. Co nie? Dary Ducha Świętego tak zwane. Duch wyposaża chrześcijan w dary nieba. Duch wyposaża nas, jak mówi apostoł Paweł na przykład w liście do Efezjan, we wszelką dobroć, w sprawiedliwość i prawdę na przykład. Abyśmy właśnie pokazali staremu stworzeniu, jak powinno wyglądać nowe stworzenie. W Galacjan lista jest nieco dłuższa. Duch daje nam miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Duch nam daje te rzeczy, byśmy najpierw my żyli według nich, byśmy pokazywali, że to są rzeczy, które będą obecne w nowym stworzeniu. Oczywiście to nie jest zamknięta lista, jest wiele innych rzeczy, które Duch nam daje, ale to, te dwa fragmenty są między innymi wyznacznikiem tego, o co chodzi. O co chodzi? Widzicie? Cały świat kiedyś taki będzie. Ostatecznie, kiedy świat zostanie przetransformowany przez Ducha, kiedyś właśnie będzie taki, będzie oparty na tych rzeczach, na sprawiedliwości, na pokoju i na prawdzie. Widzicie, czyli Duch wylany obficie podczas Pięćdziesiątnicy prowadzi świat, prowadzi przez Kościół świat, cały świat ku takim cechom Królestwa Chrystusa. I oczywiście wielokroć tego nie widzimy, wielokroć świat pogrąża się w najgorsze zło, ale ostatecznie możemy mieć tą nadzieję za Pisem Świętym, że kiedyś, nie wiemy jak, nie wiemy też dokładnie kiedy, ale świat będzie taki, ponieważ Duch tu działa i Duch go zmieni. I wreszcie po czwarte i ostatnie, Ewangelia Jana znowu. Ten 14 rozdział, który przeczytałem na początku tego kazania, odwołuje nas do starotestamentowej Pięćdziesiątnicy. O tym już słyszeliście przed nabożeństwem. Ale ja to trochę rozwinę i zobaczcie. Dwukrotnie w 14 rozdziale Jezus mówi o tym, co Duch jeszcze wykona w nas, w Kościele. Najpierw mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I później dodaje o posłaniu Ducha Prawdy i kończy ten urywek w taki sposób, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłować Ojciec i ja miłować go będę. Zaraz przejdziemy do tych wersetów, zaraz przejdziemy do tej części mówiącej o przykazaniach, ale zanim to nastąpi, jeszcze przypomnę tą jedną rzecz, bo to też wiąże się z tym tematem nowego stworzenia. Pięćdziesiątnica w Starym Testamencie miała dwa główne znaczenia. Po pierwsze, w tym roku agrarnym właśnie, w roku rolniczym, wiązała się ze świętem żniw. Nie? Na początku, tak jak czytamy w 23 rozdziale, w 16 wersie 2 Mojżeszowej, Pięćdziesiątnica to było święto pierwszych plonów prac twoich. Taki jest cytat właśnie z tego. Nie? Pięćdziesiątnica to święto pierwszych plonów prac twoich. Potem obchodzono jeszcze święto zbiorów pod koniec żniw. Czyli zobaczcie, właśnie w takim kontekście Pięćdziesiątnica była zapowiedzią tego, co miało nadejść. Zapowiedzią tego, co miało nadejść. Była przedsmakiem wielkiej radości pod koniec, na sam koniec żniw. Szczególnie, że właśnie z nadzieją wielkiej, że wszyscy podchodzili do tej pracy. Dziś w podobny sposób powinniśmy myśleć o nowotestamentowej Pięćdziesiątnicy. Duch Święty, zobaczcie, który najpierw zmienił apostołów, małą grupkę ludzi, teraz zmienia też innych wierzących, w pierwociny nowego stworzenia. I właśnie przez nas, przez Kościół, przez tych, których powołał, pokazuje, że kiedyś żniwa będą obfite na samym końcu. Że kiedyś, myślę, większość ludzi, duże tłumy ludzi będą zgromadzone wraz z Chrystusem na końcu żniwa. Widzicie, to jest jedna strona medalu tego, z tej starotestamentowej pięćdziesiątnicy. I teraz o przykazaniach, Już to słyszeliście, ale jeszcze raz wam podam, że starotestamentowa pięćdziesiątnica odpowiadała temu ważnemu wydarzeniu w historii Izraela, mianowicie nadaniu prawa Bożego Izraelowi na Syjonie. Czyli najpierw w kalendarzu liturgicznym Izraela była Pascha. Pamiętacie kiedy? W którym miesiącu? No tak, nie chodzi mi o nazwę miesiąca, ale nie, no tak się właśnie zaczynał kalendarz liturgiczny, nie, że w połowie pierwszego miesiąca bodajże była Pascha, a później w trzecim miesiącu była pięćdziesiątnica, nie? Także zobaczcie, nie? Pięćdziesiątnica właśnie była tym wydarzeniem, które świętowało to, że Izrael najpierw został wyzwolony, później jak zaczął iść przez pustynię, w pewnym momencie historii Bóg dał mu drogocenny dar, jakim było Boże prawo. Dobry dar nieba, dar Bożego prawa. Czyli zobaczcie, nie? Po 50 dniach od Paschy, od złożenia właśnie tego baranka paschalnego w ofierze, od zjedzenia go, następowało to święto pięćdziesiątnicy, które upamiętniało, radosne święto, które upamiętniało jeden z najdoskonalszych darów Bożych dla człowieka. Dar Bożego prawa. I zobaczcie, dar, jak czytamy w liście do Rzymian, na przykład dar ten, jako jeden z głównych darów Boga dla Izraela, miał prowadzić człowieka ku życiu. Ten dar miał darzyć życiem. Siódmy rozdział listu do Rzymian. Jednak widzicie, problem był taki, że Izrael, tak jak i cała ludzkość, mieli zatwardziałe serca. Izrael zamiast czynić prawo Boże, popadł pod jego przekleństwo. Był niesprawiedliwy względem prawa, był niesprawiedliwy względem Boga, dlatego popadł pod przekleństwo prawa. Widzicie, odtąd Izrael potrzebował miłosierdzia i wybawienia. W zasadzie już od samego początku, nie? Kiedy tylko trzymali prawo, pamiętacie, co zrobili? Odwrócili się od Boga, uczynili sobie własnego Boga, złotego cielca, nie? Czyli od samego początku widzimy, że człowiek potrzebuje odkupienia, potrzebuje wyzwolenia, potrzebuje miłosierdzia i doskonałego zastępstwa tak naprawdę. Potrzeba kogoś, kto nas wyzwolił spod przekleństwa prawa. Kogoś, kto by wypełnił doskonałe prawo za nas. Ale tak naprawdę też potrzeba czegoś więcej. Człowiekowi potrzebna jest zmiana serca, ponieważ wszyscy jak jeden, bez Boga, bez Ducha Świętego, mamy zatwardziałe serca. Mamy kamienne serca, które nienawidzą Boga, które się nieustannie od Niego odwracają. I widzicie, prorocy obiecywali to Izraelowi i zapowiadali, że nastąpi nowe przymierze, nastanie nowe przymierze. Będzie wylany Duch obficie, Duch, który zmieni nasze serce. Nie? Odnowieni, widzicie, przez Ducha ludzie w Chrystusie, ci ludzie, którzy kochają Jego przykazania, tylko tacy ludzie mogą stać się narzędziami do wprowadzania nowego stworzenia w tym świecie. Ezechiela, 36 rozdział, zapowiada coś takiego. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynił, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Widzicie, słowa bardzo podobne do tych z 14 rozdziału Ewangelii Jana. Właśnie o to chodzi. O to chodzi między innymi w zesłaniu Ducha Świętego, byśmy mogli wykonywać Boże prawo. Widzicie, dopiero moc Ducha czyni nas światłością dla tego świata. Samo przykazanie nie może, nie jest w stanie. To dopiero Duch, który wszczepia w nas dzieło Chrystusa, Jego posłuszeństwo. Czyni nasze serca mięsistymi. Sprawia, że możemy wykonywać Boże Boże dzieło. Czyli zobaczcie, zwróćcie jeszcze raz uwagę, że w zesłaniu Ducha Świętego chodzi przede wszystkim nie o jakieś osobiste doznania, ale o wypełnianie Bożych przykazań. Dziś wielu chrześcijan, zobaczcie, tak często się słyszy, przeciwstawia ducha prawu. Używają czasami do tego niektórych wypowiedzi z Nowego Testamentu, natomiast nie biorą tego w szerszym kontekście, bo okazuje się, że duch i prawo nie są sobie przeciwstawne. Duch sprawia w nas to, że możemy czynić prawo. Duch działa w nas po to właśnie, byśmy stosowali w sposób rozumny, z właściwym nastawieniem i we właściwy sposób prawo Boże. Zobaczcie, bo to też był problem Izraela, problem faryzeuszy na przykład, że tak, prawo, ale to była litera, nie? To była litera, która służyła im własnym najczęściej interesom. Natomiast Duch Święty poucza nas, czy Kościół, o tym, jak możemy z właściwym nastawieniem, we właściwy sposób, rozumnie stosować prawo Boże. Widzicie, Duch zapisuje prawo Boże w sercach tych, których Bóg w Chrystusie do siebie powołuje. Duch wprowadza Kościół w prawdę, w słowa. Nie? Czyli zobaczcie, to co czytamy w 16 rozdziale Ewangelii Jana. Duch tak naprawdę bierze od Chrystusa, który jest Słowem Bożym, który jest prawem Bożym. Duch bierze od Chrystusa i daje nam, urzeczywistnia w nas słowa naszego Pana. I w podobny sposób właśnie apostoł Paweł naucza w drugim liście do Koryntian, 3 i 4 rozdziale. Kiedy nawracamy się do Pana, kiedy nawracamy się do Chrystusa, czyli tak naprawdę co to oznacza nawrócić się do Chrystusa? Poddać się pod panowanie Chrystusa, poddać się Jego Słowu, Jego prowadzeniu. Wówczas Duch Święty oświeca nas i sprawia w nas mięsiste serca. Serca kochające Boga i Jego Słowo. Wtedy też, kiedy poddajemy się Chrystusowi, Duch sprawia w nas wolność. I wiecie, co oznacza wolność? Wolność nie jest, tak jak mówią filozofowie, czy dzisiaj nowi teologowie Wschodu, wolność to nie jest coś ponad dobrem i złem. Wolność to jest życie w zgodzie z Bożymi prawami. Właśnie w poddanych Chrystusowi ludziach Duch odnawia chwałę Bożą i sprawia, że idąc za Panem upodabniamy się coraz bardziej do obrazu Syna Bożego. Stajemy się po prostu względem innych ludzi tak jak On był. Zaczynamy postępować względem innych tak jak On postępował. I na tym właśnie polega dzieło nowego stworzenia. Duch wprowadza nas w prawdę Bożego Słowa, Duch wprowadza nas w sprawiedliwość Bożego Słowa przez to właśnie, że odnawia nasze serca, byśmy mogli pokochać naszego Pana, przede wszystkim, a później udać się za Jego Słowem. Nie bezduszną literą Bożego Prawa, ale całą treścią i duchem tego prawa. I czyni to głównie w zgromadzeniu Kościoła. Właśnie na nabożeństwie, podczas spotkań Kościoła. Potem właśnie zabieramy ze sobą to dzieło Ducha Świętego, które mamy w Kościele, na cały świat. Wynosimy to poza te mury. Zaczynamy żyć wśród innych zgodnie z Bożymi przykazaniami, głosząc im panowanie Chrystusa Króla. A zatem podsumowując już. Zesłanie Ducha Świętego nie dotyczy w pierwszej kolejności naszych osobistych przeżyć i doświadczeń. To nie jest o tym. Dotyczy raczej zaprowadzenia nowego stworzenia na tym świecie. Duch został dany temu światu w sposób szczególny, aby przeistoczyć ten świat w nowy świat. Widzicie, w tym dziele Duch stwarza z dwóch sporóżnionych, z wrogich sobie, jednego nowego człowieka, jednoczy ludzi ponad podziałami w Królestwie Pokoju i Sprawiedliwości. Jednoczy ludzi w świątyni Bożej. W niej właśnie wyposaża nas, swój Kościół, w dary nieba, abyśmy idąc na świat pokazywali, jaki kiedyś ten świat musi być, jaki się stanie. Daje nam moc do opowiadania się za prawdą i do czynienia tego odważnie, nawet wobec wrogów. I wreszcie nieustannie sprawia w nas kochające serca, serca, które kochają Boga, które kochają Jego prawo, serca, które chcą kochać innych ludzi na wzór Chrystusa, by właśnie świat przez nas, przez ludzi kochających Boga, nauczył się prawdziwej wolności opartej na Bożym prawie, czyli opartej na sprawiedliwości. A zatem Duch Święty jest naszą mocą ku wspólnocie, ku zwiastowaniu, ku odważnemu stawaniu za prawdą w tym starym świecie przepełnionym grzechem. Duch to moc wypracowująca nowe stworzenie. I nie bezosobowa moc, nie. Nie zrozumcie źle. To jest sam Bóg, moc Boga, który umiłował świat. Który umiłował świat i dlatego chce go odnowić. Dlatego właśnie też dziś, w tym szczególnym dniu, powinniśmy się radować. Powinniśmy się radować wraz z całym Kościołem i śpiewać pieśń na cześć Ducha. Na cześć Ducha śpiewać też pieśń jako modlitwę do Ducha. Wiecie, co Kościół tradycyjnie dzisiaj śpiewa? Veni Creator Spiritus. Może się kiedyś tego nauczymy. O Stworzycielu Duchu przyjdź. Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz. Sercom, co dziełem są Twych rąk. Albo inna pieśń, też wielka pieśń mówiąca o dziełach Ducha wśród nas. Przybądź Duchu, Stworzycielu, dusz naszych nauczycielu. Nawiedź spełnią łaski Bożej serca, któreś raczył stworzyć. Tyś dar Boga Najwyższego, namaszczenie Syna Jego, życia zdrój, miłości słońce, pocieszyciel i obrońca. Tyś jest moc ojcowskiej ręki, siedmiobarwna, pełna wdzięku, ustom naszym zsyłasz mowę, obiecaną Ojca Słowem. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, Duchu Święty, prosimy Cię, obdarz dzisiaj nasze serca radością, naucz nas pokoju Chrystusa. Spraw, byśmy dzisiaj właśnie pamiętali o tym, że ten świat jest Twój, Panie Jezu Chryste, że kiedyś cały podda się Twoim zamysłom, Twoim rządom, że kiedyś będzie to świat sprawiedliwości i pokoju. I spraw, byśmy dzisiaj mogli też mocą Twojego Ducha, bez względu na zagrożenie, na wrogość, głosić tą sprawiedliwość i czynić Twoją sprawiedliwość w tym starym świecie, aby poznał Twoją moc, Twoją mądrość i Twój pokój. Amen.